Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Rodzinne święta Bożego Narodzenia i przeszłość, która nam towarzyszy. Jak pisał Cyprian Kamil Norwid, z rzeczy świata tego zostaną dwie tylko: poezja i dobroć.
Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Nie została nawet po nich szklanka cienia. A żeglarze za zakrętem gdzieś w oddali nową partię czarnych szachów rozgrywali. Ich meble, walizki, bagaże noszą teraz niebiescy tragarze. A ich słowa milczące na wieki kolorowe powtarza Arlekin. Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Nie została nawet po nich szklanka cienia. A żeglarze za zakrętem gdzieś w oddali nową partię czarnych szachów rozgrywali. A ich twarze, witraże i cienie noszą teraz tragarze przestrzeni. Żółte liście niecierpliwe daty zapisują górnolotnie ptaki. Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Znowu życie odpowiada nie na temat. Coś zostało, coś odeszło, gdzie się pali. Rękawiczka, fotografia, sznur korali.
Coś zostało, coś odeszło, gdzieś się pali. Rękawiczka, fotografia, sznur korali. Tragarze cieni, wiersz Ewy Lipskiej w pięknym wykonaniu Anny Szałapak. Wybierając się do Proszowa na spotkanie z Lidią Lipską, nie przypuszczałam, że panie Ewa i Lidia Lipskie są siostrami. Zaczęło się od listu. Szanowna pani redaktor, przesyłam pani skrót życia mamy i mojego, autentyczne słowa, które mi dyktowała, jak pisałyśmy prośby o odznaczenie sprawiedliwych wśród narodów świata. Dołączone były też do tego listu dwa tomiki wierszy i zadeklarowana chęć do powiedzenia reszty. No i po kilku telefonach ruszyliśmy z mężem jako pełnym poświęcenia kierowcom do wsi Proszów w gminie Rychtal w powiecie kępińskim. 2,5 godziny drogi. Pani Lidia czekała, przyjęła nas w ciasnym i więcej niż skromnym mieszkanku, słabo przygotowanym do zimy, z nieszczelnym starym oknem i kiepskim piecykiem. Słowem, polska bieda. I polskie losy. Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Naukowo-Badawczy, zaświadczenie, że pan Jan Lipski, urodzony 24 lipca 1917 roku w Słowiańsku koło Charkowa, w okresie od czerwca 1941 roku do stycznia 1945 roku był ofiarą Holokaustu, skazaną na śmierć i ściganą, w tym od czerwca 1941 roku do września 1941 roku prześladowany we Lwowie, od października 1941 roku do kwietnia 1942 roku więziony w getcie we Lwowie, od maja 1942 roku do stycznia 1945 roku ukrywał się w Krakowie, w Grybowie nad Białą i w Kamionec Wielki koło Nowego Sącza. Mama się spotyka z ojcem i ile ma lat wtedy?
18. I ani sekundy się nie zawahała. I w AK doszli do wniosku, że najlepszym wyjściem jest małżeństwo. I wzięli ślub w kościele świętego Józefa w Krakowie na Podgórzu. I tam nie posługiwali się nazwiskiem Lipscy, tylko tam przybrali jeszcze inne nazwisko Kowalscy. A sprawa była o tyle, że łatwa, że tata nie był obrzezany. No i wyjechali w Nowosądeckie.
Ale jak się spotkali w ogóle? Jak do tego spotkania
no,
doszło?
Ja pani może to przeczytam. Groziła mi wywózka na roboty do Niemiec.
To pani ma list mamy, tak?
To jak pisała do Jadwaszen o przyznanie tego medalu. Przez tajne organizacje otrzymałam pracę w przedsiębiorstwie remontowym u pana Sagana na ulicy Jasnej. I tak się zaczęła tragedia mojego życia. Pan Sagan miał stację nadawczą i sam ukrywał kilku Żydów w piwnicy przy ulicy Gertrudy. Nosiłam im posiłki, nie znając ich i nic o nich nie wiedząc. W tym czasie do domu na Podgórzu wprowadziła się rodzina z dzieckiem i młodym człowiekiem. Od razu zorientowałam się, że są Żydami. Młody człowiek pracował u Siemensa jako inżynier elektryk. Następnie przyjechali rodzice z Lwowa, wystraszona matka o typowo semickich rysach. Natomiast ojciec nie rzucał się w oczy swoim wyglądem, a z zawodu był farmaceutą. No i tu dalej pisze, że starsi państwo nie mogli dalej pozostać z nimi. Pisze, że moja teściowa niewiele wychodziła, wiedząc o grożącym jej niebezpieczeństwie. Wszyscy by zginęli. Jej córka Pyszkowska i cała rodzina. Później zjawiła się siostra teściowej razem z dzieckiem, Iwoną Barcińską. To jest moja ciocia. Ona mieszka w Izraelu. Kiedyś była, nie wiem jak teraz, dyrektorem Muzeum Polskiego w Tel Awiwie. Ciotce załatwiła mieszkanie i musiałam opuścić Kraków, bo i mojej rodzinie groziło niebezpieczeństwo. Postanowiono nas, o tu jest, połączyć ślubem kościelnym w kościele świętego Józefa w Krakowie. Zaraz wyjechaliśmy do Krakowa na fałszywych dokumentach na nazwisko Kowalski. Tutaj urodziło się nam dziecko, syn Sławek. Tutaj czekałam z małym dzieckiem i z Ciankiem na śmierć. Tutaj w każdą noc później, w każdy dzień przerazliwy gwizd lokomotywy to jechały transporty do Oświęcimia. Widziałam dzieci wyrzucane z pociągu, ale tylko nielicznym udało się przeżyć. To jak siedzieli w tej chacie kurnej, już głęboko w tych lasach nowosądeckich i mama miała, jakby to określić, szósty zmysł i pewnej nocy obudziła tatę, bo już był Sławek na świecie i mówiła, chodź, musimy uciekać, bo zaraz tu będą Niemcy. A że to był wrzesień, to jeszcze, no nie wrzesień, lato chyba, bo zboża kwitły, to siedli w tych zbożach, a to była trasa przejazdu tych transportów do tego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. A że był zakręt, no to ten pociąg po prostu trochę zwalniał. I wtedy te zrozpaczone matki próbowały wyrzucać te dzieci przez dziury w kratach. Te dzieci to, no nie było już co ratować, ale mama się do końca życia mówiła mi, Lidusiu, umyj mi je, bo ja jestem brudna krwią tych dzieci.
Na śmierć. Z przeciągłym gwizdem w wagonach bydlęcych z czterech stron świata jechali na śmierć. I tylko koła powtarzały na śmierć, na śmierć. Coraz szybciej,
jechały bydlęce wagony z kratami do największego piekła wszechświata. A kiedy wyrzucano dzieci, aby mogły przeżyć, trawa i drzewa brały je w ramiona, a koła powtarzały na śmierć, na śmierć. Nieskończenie długo jechały bydlęce wagony z przeciągłym gwizdem, a koła powtarzały na śmierć, na śmierć.
To zaaranżowane małżeństwo przetrwało, prawda? No było
przetrwało, ale wywiązało się bardzo wielkie uczucie. I dopiero rozstali się w latach 60., no bo ja odnoszę takie wrażenie, że po prostu nie wytrzymały tego ciężaru te przeżycia okupacyjne. Bo mama mi opowiadała tyle, ile mogła, a ile wzięła ze sobą na tamten świat, no to już trudno powiedzieć. Zresztą straszne rzeczy były, dlatego że mieszkałyśmy w hucie pod Krakowem. Dawniej to była huta Sędzimira, huta Lenina. I jak tylko jechał pociąg i lokomotywa zagwizdała, ta się zrywała z wrzaskiem: Lidusiu, musimy uciekać, bo zaraz nas wezmą do gazu. A później, bo był balkon, no był okropny problem, bo jak ja wychodziłam, ktoś musiał jej pilnować, bo jak dostawała takie napady, bo już mózg po tych widocznie wszystkich przeżyciach nie pracował tak jak trzeba, chciała skakać przez balkon, żeby unikać łapanki Niemców. I nie dało się żadnymi metodami wytłumaczyć, że już jest bezpieczna, że jest wszystko w porządku, że żyje w wolnym kraju, takim jakim sobie wymarzyła. Nie dało rady.
Z tomiku Lidii Lipskiej, Holokaust.
Dlaczego? Dlaczego Edyta Stein, uczennica Husserla, musiała odejść? Nie protestowała, bo sam Bóg otwierał niebiosa. A teraz, uśmiechnięta w nim, wsłuchuje się w bicie serca ziemi.
Tutaj, jak był tłumaczony Holokaust, był drukowany, tutaj jest Nowiny Kurier w Izraelu. To były dwa wiersze. Tu mam podziękowanie z ambasady Izraela za Holokaust. Tutaj z Tel Awiwu, z Biblioteki Polskiej. A tu jest z Niemiec, z Polskiego Instytutu w Niemczech. No, różne te wiersze są.
A ojciec jest też w tych wierszach?
W Holokauście nie, ale mam gdzieś w którymś tomiku. No i Kraków, bo przecież jest ten Kazimierz tam krakowski. To nieprawda. To nieprawda, że puste domy Kazimierza zamilkną na wieki, że ulice, chodniki, pokaleczone okna niczego nie pamiętają. To w nich żyją duchy z obozów koncentracyjnych, ulicznych łapanek i getta. Nawet niebo na Kazimierzu jest takie jak dawniej, a kwiaty kielichami dotykają wieczności. To nieprawda, bo zostały zranione wspomnienia śmiertelnej pomyłki czasu.
Moja teraźniejszość przeszła trzęsienie ziemi. Na polach uprawnych nadchodzącego czasu niepewność i ból. Będzie chleb.
W czasie okupacji żyli w strasznym ubóstwie. To były wszy, mąkę tam dostawali od czasu do czasu, żeby dziecku coś upiec, pokrzywę jedli, coś makabrycznego. W 1945 roku w styczniu wrócili do Krakowa. Tu mama pisze, nadeszło wyzwolenie. Zabrali nas z Nowego Sącza, wykąpali, dali odzież, odwieźli do Krakowa, do domu, ale do jakiego domu? W 1945 roku urodziła się córka Ewa. Miałam własny kąt i bardzo pomógł mi Polewka, wspaniały człowiek, który organizował obiady. Moje życie na tyle się zmieniło, że nie bałam się już ludzi w mundurach wrzeszczących i krzyczących, ale dalej byłam bardzo samotna i nie miałam dalej nikogo. Jedna i druga rodzina miała do mnie żal, że narażałam ich wszystkich na śmierć. Mimo to przetrwałam. Moje starsze dzieci uważają, że bawiłam się w bohaterstwo. Nie kochają mnie. Uważają, że należy tylko myśleć o sprawach finansowych, a ja nie potrafię, jestem zupełnie inna. Byłoby gorzej, gdybym nie miała trzeciego dziecka, które miało ratować małżeństwo w rozsypce. Lidia jest bardzo wrażliwa, świetnie pisze i tomik wierszy piąty będzie rewelacją.
To już późniejsze refleksje połączone z recenzją. A co się zdarzyło po wojnie?
Po samej wojnie, no to prześladował ich Urząd Bezpieczeństwa. Przecież opowiadała, że jak pojechała do Warszawy do Urzędu Bezpieczeństwa, została tego drania tam, Józefa Światło, i miał na sobie takie czarne, wysokie buty z cholewami, czarne spodnie, jak mówiła, skórzane, i miał w ręce taki bicz, to konia by chyba nawet nie uderzył, zakończony bardzo ostrym drutem. Powiedział mamie wtedy, że dziwi się, że taka osoba, taka piękna dziewczyna o słowiańskich rysach, z takimi pięknymi włosami, bo mama miała dotąd włosy i bardzo, bardzo gęste, wyszła za takiego żydowskiego arystokratę, który nic dobrego nie przyniesie Polsce. I tylko jej zdążył wykręcić obojczyk, toczyła do śmierci, i pokazał jej, jak to się kończy. Chciał ją po prostu nastraszyć. I słyszała te wrzaski, widziała tych bitych, tych maltretowanych ludzi tam w Warszawie. I po 24 godzinach wyszła, wypuścił ją i od razu była u prezydenta Bieruta. I okazało się, że miał być wywiezony na Sybir, już tata miał numer. A później w Krakowie były różne podrzucania broni, różne napady, nagonki ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Oni się po prostu nie dali. Niczemu się nie dali i jakoś to przetrwali.
Ojciec kim był z wykształcenia?
No on był chemikiem, ale jeszcze coś chyba robił, bo pracował kiedyś jako elektryk. A jego bracia byli lekarzami, także to była rodzina taka porządna.
A czy pani pamięta ojca?
Tatę tak. Tatę pamiętam. Bo nawet jak odszedł, bo założył drugą rodzinę, to cały czas mieliśmy kontakt ze sobą.
I gdzie mieszkał?
Mieszkał we Wrocławiu.
Lidia Lipska urodziła się w 1956 roku. Ojciec opuścił rodzinę, kiedy miała ona 6 lat. Rok później zrobiła to siostra. Lidia została sama z matką. Żałosne wspomnienia.
Niewiele o tobie wiedziałam. Pamiętam cię jak przez mgłę, bo byłam małą dziewczynką, która w jednej chwili musiała dorosnąć. Pamiętam, jak patrzyłam na moich rówieśników, którzy codziennie trzymali za rękę miłość. A na mnie czekały puste ściany i moje psy, które były ze mną przez te wszystkie lata, nie przypominające w żaden sposób dzieciństwa. Czasami pisałeś słowa, których nie rozumiałam, albo nie chciałam zrozumieć. Byłam zbuntowana na cały świat i na wszystko, co mi zostało odebrane. Nawet szkoła wydawała mi się niepotrzebna i żałosna. I później przyszło to Boże Narodzenie, kiedy podglądałam oświetlone drzewka przytulające się do pomnika Adasia, bo nie miałyśmy nic oprócz siebie. I dalej brnęłam w coś, czego nie rozumiałam. Zapadałam się coraz bardziej w otchłań samej siebie, nie pragnąc niczego i o niczym nie myśląc. Ale chyba zbyt szybko zapomniałam, co to znaczy bawić się w dzieciństwo. Nauczyłam się wtedy rozpoznawać i obcować z samotnością, która była, jest i będzie. Jednak nie tak wyobrażałam sobie swoje dni, które nie były podobne do żadnych dni. Nie wiem do dzisiaj, czy tym wszystkim złym w moim życiu wybaczyłam, bo nie mogłam i nie mogę zapomnieć. Byłam i nie byłam w tym świecie, którego się bałam. Tak dorastałam w ramionach książek, uśmiechu moich psów i ścian, które zawsze były ze mną, bo tak naprawdę oprócz mamy i psów nikt mnie nie kochał i nie chciał kochać.
Później zrozumiałam, że mimo porzucenia mnie jak rzeczy, nie miałam i nie mam do ciebie żadnej nienawiści, bo prawdopodobnie zbyt szybko dojrzewałam i zabrakło mi czasu, aby nauczyć się jej na pamięć. To wszystko sprawiło, że jestem taka, a nie inna. A w chwilach zwątpienia boję się tego, co ma nadejść, bo wtedy czuję się niepotrzebna. I być może dlatego tak bardzo kocham zegary, które swoim miarowym tkaniem i biciem serc pozwalają mi przeżyć. A wracając do ciebie, kiedy opuściłeś ten świat, zrozumiałam, że coś ważnego straciłam. Pozostały mi tylko krótkie listy i zdjęcia. I tak z tym żyję do dzisiaj. Najgorsze było to, że kiedy zaufałam tym, którym nie powinnam była zaufać, oni sprytnie w wygodnym dla siebie momencie po mistrzowsku i po diabelsku wcielili się w dobro, aby mnie później wyrzucić poza margines swojego życia, bo zachorowałam na miłość i prawdę, która w ich świecie nie miała i nie ma miejsca. A przebaczenie urasta w ich świecie do ciężkiego grzechu. Mam ciągle nadzieję, że wszystko, czego nie zdążę załatwić tutaj i wszystko, co jest niezrozumiałe w tej tak wielkiej nienawiści jak miliardy galaktyk, załatwimy na sądzie ostatecznym. Tylko tyle, że będziemy po dwóch różnych stronach prawdy i sprawiedliwości.
Ewa Lipska znalazła nową rodzinę, rodzinę przyjaciół. Fragment wywiadu Remigiusza Grzeli, zamieszczonego w Zwierciadle. Ewa Lipska, życie na fali buntu. Ja, mając 18 lat, opuściłam dom rodzinny. Nie było to wcale takie łatwe. Mówi pani młodym, że czasami warto uciec? Pani to zrobiła. Czasami mówię, ale mam na myśli inny rodzaj ucieczki. Ucieczki do siebie, do realizacji swoich, nie zawsze pokrywających się z domem rodzinnym planów. Bywają też rodziny toksyczne i wtedy warto rozważyć wszystkie możliwości uwolnienia się z takiej sytuacji. To było trudne w pani wypadku? W pierwszej chwili łatwe, spakowałam swoje książki i wyszłam z domu, trochę bez wyobraźni. I co z tym życiem dalej zrobić? Miałam zawsze szczęście do ludzi, spotykałam starszych, mądrych i życzliwych przyjaciół. Tak poznałam Wisławę Szymborską, Kornela Filipowicza i ówczesnego opiekuna Koła Młodych Pisarzy, Adama Włodka. Bardzo mi wtedy pomogli, a potem dostawałam od nich książki z paryskiej kultury. Pamiętam te pierwsze, Motory i hamulce socjalizmu Władysława Bieńkowskiego, Rozmowy ze Stalinem, Milovana Gillasa. W Domu Literatury, gdzie teraz rozmawiamy, mieszkała Zofia Brezowa, wdowa po Tadeuszu Brezie. I to u niej zobaczyłam wielką bibliotekę paryskiej kultury. Niebywały widok. Zosia powiedziała do mnie, wybierz sobie coś. Ale jak można dokonać wyboru w takiej sytuacji, kiedy każda książka to rarytas? Najchętniej zebrałabym wszystkie, ale wśród wybranych znalazł się Albert Camus i jego Człowiek zbuntowany z notatkami Brezy na marginesach. Już wielokrotnie korzystałam z pomocy introligatora, który tę ważną dla mnie książkę wspaniale oprawiał. Żałowała pani decyzji o wczesnej samodzielności? Nigdy niczego w życiu nie żałowałam, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że mogłam dokonać innych wyborów. Opuszczałam miejsca, które mnie zawiodły, rozczarowały. Miałam dobre kontakty z ojcem, ale on też wyjechał z Krakowa. To on zaraził mnie sztuką. W naszym domu było bardzo dużo książek. Rozmawialiśmy często o rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, o pisaniu, malowaniu. Czasem zadaję sobie pytanie, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym została w Ameryce, a miałam taką okazję, kim byłabym teraz i w jakim języku pisałabym listy do pani Schubert. Z innego wywiadu, w stylu życia, Ewa Lipska. Rozmawia z nią Remigiusz Grzela. Odpalam rakietę i pędzę w kosmos. I też fragment dotyczący domu. W czym ratunku przed demonami szukali twoi rodzice? Trudno powiedzieć, ale myślę, że w życiu codziennym. Nigdy o tym z nimi nie rozmawiałam. Po wojnie życie nie było łatwe, było mnóstwo egzystencjalnych kłopotów, różne urazy, ale gdzieś ludzie żyli bliżej siebie, chętniej wyciągali do siebie ręce, byli bardzo empatyczni. Nieszczęścia zbliżają. Już Arystoteles mówił, że nieszczęście ludzi brata. Mówili o swoich doświadczeniach. To pokolenie niechętnie mówiło o tym, co się zdarzyło. Może chcieli jak najszybciej zapomnieć. To nawet zrozumiałe. Mówiłaś w jednym z wywiadów, że w czasie wojny rodzice ukrywali się w lesie. Kiedy na spotkaniu autorskim pytałem cię, czy znasz ich przeszłość, odpowiedziałaś: znam. Nic więcej. Tak, ukrywali się w lasach w okolicy Grybowa. Urodził się w 1943 roku mój brat. Nie wszystkie sprawy moich bliskich i moje własne są na sprzedaż. Ja wiem, że żyjemy w takich czasach, że wszyscy mówią o wszystkim, o najbardziej intymnych sytuacjach, nie zostawiając sobie już nic. A wracając do wspomnień, myślę, że lepiej jest patrzeć w przyszłość, niż bez przerwy rozpamiętywać przeszłość. To tak, jakby powracać do swoich starych mieszkań, które są już tylko symbolem przeszłości. Nie były szczęśliwe? Wszystkie były szczęśliwe i ciekawe. Z każdym kojarzy się ktoś inny. Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz, mój mąż i wielu innych przyjaciół, znajomych. Żyliśmy intensywnie, spotykaliśmy się bardzo często, wyjeżdżaliśmy na przysłowiowe ryby, etc. Ale to są już zamknięte rozdziały. A ja odpalam rakietę i pędzę w kosmos.
Opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zardzewiały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. czy jej słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy tron. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok.
W piosence Anny Szałapak do wiersza Nie opieraj się o słońce Ewy Lipskiej wracamy do opowieści jej siostry Lidii Lipskiej.
No jeszcze w naszej historii trzeba powiedzieć o Olsztynie. Tam był wujek mojego ojca. I ja pamiętam taką wigilię, gdzie nie miałyśmy co jeść i siedziałyśmy na rynku krakowskim. I ten wujek przyjechał. Mieczysław Czerwiński się nazywał. I też cudowna historia, dlatego że on swoją żonę poznał w Oświęcimiu. Tam wzięli ślub. I ciocia Sabina zmarła zaraz po wyzwoleniu, dlatego że Niemcy robili na niej eksperymenty medyczne. A wujek był wybitnym dziennikarzem. Jako Czerwiński pracował chyba wtedy w Trybunie Ludu, ja już nie pamiętam. I objechałyśmy z mamą całą Warmię i Mazury. I był równocześnie założycielem lalek, teatru lalek w Olsztynie. I ja pamiętam, jak takie wielkie lalki, takie te, co są na scenie, był tego pełen dom, pełne mieszkanie. O, tak wyglądała ciocia Sabina.
Z Olsztyna.
Tak, ta z Olsztyna. No tu jest mama, tu jest tata. Tu ja jestem w ogrodzie botanicznym. Popracowałam tam, uwielbiałam kwiaty. A później jak wyjechałyśmy, no to bardzo żałowałam, bo mogłyśmy tam zostać i pewno moje życie by inaczej wyglądało. Zresztą on od początku mówił, że ja będę pisać.
By na pewno wspierał.
Na pewno by wspierał.
A panie wróciły do Krakowa.
A myśmy wróciły do Krakowa i mama prowadziła klub dla trudnej młodzieży w Hucie, w Sfinksie, taką klubokawiarnię. I póki prowadziła ten klub, nigdy nie było żadnych interwencji policji. Jak kto inny przyszedł, to już... To już się zaczęło. Miała podejście po prostu do młodych ludzi.
Eryk Ostrowski napisał w przedmowie do zbioru wierszy Lidii Lipskiej w przyklasztornym ogrodzie.
Pisze, ponieważ wtedy przestaje się bać, powiedziała na swoim wieczorze autorskim. A kiedy siedzieliśmy na krakowskich plantach i zapytałem ją, w jaki sposób to robi, odpowiedziała, że wyrzuca z siebie wszystko to, czego nie może pomieścić, po prostu. Obserwowałem jej twarz i miałem wrażenie, że czytam książkę. Lidia Lipska, ona, siostra swojej siostry, ale jakże osobna, utożsamiająca ból, strach, żal, lecz równocześnie przebaczenie i dobro, bo można patrzeć na przechodzących obok ludzi i nie zauważać ich. A w oczach Lidii widziałem zrozumienie. Aż tyle. Mądrość. Mojej siostrze Ewie. Była od początku istnienia. W jej ręku nasze myśli i słowa. To ona pokazała drogę ku światłu i odkryła czas. Jest i będzie początkiem i kresem wszelkiego bytu.
Lidia Lipska.
A jak to się stało, że pani tu wylądowała?
Ja mieszkałam w Dziwidołowicach i tam poznałam mojego przyszłego męża. To zrobiło się z tego coś niesamowitego, zrobiło się bardzo wielkie uczucie. Ja odnoszę wrażenie, jak sobie czasami o nim myślę, że takie wielkie uczucie to albo raz się zdarza w życiu, albo się nigdy nie zdarza. Ja miałam szczęście, że u mnie się zjawiło. I ja myślę, że bo to już we wrześniu minął rok, jak on odszedł, że ja tą traumę chyba będę miała do końca życia. Zresztą kazał mi przyrzec, bo on wiedział, że on umrze, jak już mu nogę odcięli, bo groziło mu urwanie skrzepu, że mam na niego czekać. Jak przyjdzie mój czas, to on po mnie przyjdzie, bo on też chce, żebyśmy tam byli szczęśliwi. Ciągle mi się wydaje, jak się czasami rano budzę, że się otworzą drzwi, że on wejdzie i powie, no już jestem kochani, nikt nas już nie rozłączy.
No to była trudna miłość, bo mąż z tego, co mi pani opowiadała,
17 lat był starszy.
Był starszy, miał rodzinę.
Miał dzieci tylko. Z żoną najpierw był rozwiedziony, a później zmarła.
No a dzieci?
No, a dzieci nie bardzo to tolerowały, no ale jaki miały wybór.
Czyli jak pani poznała męża, to ile miał lat?
82 lata miał, jak zmarł.
A byliście państwo razem?
12 lat.
Czyli 70 lat miał.
No, 70. Jeszcze samochód prowadził, miał takiego pięknego, srebrnego Mercedesa. Taka byłabym dumna, że wszędzie mnie wozi samochodem. No, w ogóle, inny świat. Słońcu, to jest o moim mężu. Ty już idziesz ku słońcu, a ja mogę jedynie szukać twojego dotyku pośród nadchodzących dni. Tak bardzo. Uśmiech skasowałam, radość schowała się w kącie, a ja przemierzam świat, który tak bardzo zakpił sobie z naszej miłości, kradnąc ciebie. Pisałam i płakałam.
A czy mąż słyszał któryś z tych wierszy?
Nie, ale on wiedział, że ja napiszę i dlatego wybrał sobie tytuł. O tobie i tylko dla ciebie.
Przemijanie jest chwilą oddechu. Niebo. Nie wystarczy długość ręki, aby je zdobyć. Ziemia, ciągle wschodząca sobą. Miłość, poszukiwaniem zaginionej arki. Człowiek, jedynie marzeniem. Pożądanie, uprowadzeniem prawdy. Smutek, pożółkłym wspomnieniem życia. Milczenie, drogą, której nie ma.
Rodzina męża pochodziła stąd, tutaj tak, od pokoleń byli?
To znaczy mąż się urodził w Katynie, to jest na Ukrainie. I to też mi się wydaje, że to nie jest zbieg okoliczności.
A jak się mąż nazywał?
Tadeusz Pabirowski.
Czyli pani jest Lipska Pabirowska.
Tak.
Co by mogło się zdarzyć teraz? Co by mogła pani sobie wymarzyć?
Wymarzyć? No teraz to w ogóle trudno o jakiekolwiek marzenia w tym wszystkim, co jest. Ale żebym miała jakiekolwiek zdrowie, żebym miała dalej psy, żebym mogła pisać. Bo do ludzi to jestem tak czasami bardzo sceptycznie nastawiona, bo różnych się ludzi spotykało w życiu i były takie sytuacje, których moja wrażliwość po prostu tego nie wytrzymywała. A jeszcze jestem przesiąknięta tymi przeżyciami mamy i będę chciała, no nie wiem co, wszystko robić, żeby po prostu świat o takich ludziach nie zapomniał. Bo jak się zapomni o czymś takim, to nie wiem, no. Można powiedzieć, że może się jeszcze coś gorszego wydarzyć niż się dzieje na Ukrainie. Chociaż to i tak już jest straszne. Bo nie wolno takich rzeczy zapominać. I dla mnie jest to przerażające, że to młode pokolenie niemieckie nie ma zielonego pojęcia o niczym. Znajomi mówią, że tam, bo jeżeli chodzi o historię, to się nie uczyło takich rzeczy. I nie uczy się. Ja się całe życie matką zajmowałam. Ja nie miałam chyba realnej perspektywy, jaki jest świat i jacy potrafią być ludzie. Jak wykorzystują każdą okazję, no nie wszyscy, bo to nie można przecież mówić, że wszyscy są tacy, żeby po prostu postawić na swoim, a że się kogoś po drodze skrzywdzi, to...
No bo wspominała pani, że miała pani mieszkanie, straciła je. No i właściwie jest pani bogata, jeżeli chodzi o wnętrze, o twórczość, a jednocześnie biedna, bo jakby się zastanowić, to jest pani prawie bezdomna.
No może nie zupełnie, dlatego że oni chyba by mnie tak nie mogli wywalić, musieliby mi dać jakieś mieszkanie. Ale wie pani, czasami jest tak w życiu, że lepiej być biednym, z bogatym wnętrzem, niż być bogatym i mieć pustkę w środku.
To znaczy pani miała dużo?
Ja miałam dużo.
A przyjaźnie?
To znaczy mam przyjaciółki w Krakowie. Jedna jest byłą sopranistką, druga jest znana poetka i znana malarka.
Ten portret, który tutaj wisi, pani portret,
nie,
to jest jej
pióro. Ten portret namalowała taka Halinka i to było, bo ja chodziłam do Towarzystwa Sztuk Wszelkich w Krakowie i tam cała ta elita taka była. Był tam Jurek Bożyk, który nie żyje już od wiele lat, kompozytor. No mnóstwo ludzi tam się kręciło i no, z niektórymi do dzisiaj mam kontakt, niektórych już w ogóle nie ma, no ale to... Jak dzwonię, to z tymi moimi przyjaciółkami to gadamy i końca nie ma.
I też się pani wydaje wtedy, że chodzi pani po rynku krakowskim?
Nie. Nie, mam świadomość, że ja już rynku nie zobaczę i że ja jestem już zupełnie w innym świecie. Bo tu nie ma żadnych przyjaźni, tu są sąsiedzi. Lepsi, gorsi, tak jak wszędzie. I tyle.
Nigdy pani nie przypuszczała, że wyląduje pani w takiej miejscowości.
Nie potrafiłam się asymilować tutaj.
A jakby pani miała opisać tę wieś?
Spokojna, cicha. Taka zwykła, przeciętna wieś. No tu, co jest ujmującego, jak idę z psami, to nieraz nam się uda zobaczyć stado uciekających saren. I to jest piękne. Bociany, które zawsze przylatują, zawsze w tym samym miejscu robią gniazdo, także wszystko ma jakiś swój urok i jakieś cechy negatywne także.
A tutaj w sąsiedztwie jest piękny kościółek. Nie byłam w środku, bo jest zamknięty, ale drewniany kościółek stary, barokowy.
Tak, on jest piękny w środku, jest cały drewniany. Jest zabezpieczony, żeby się nic nie stało. No i tak to wszystko tutaj współgra. Tu jest jeszcze tomik Wyobcowanie żalu i rozmowa z matką. Tu jest jej no, cudowne zdjęcie. Najpiękniejsze zdjęcie chyba. O, proszę.
Oczywiście.
Czy pamiętasz tą Wigilię Głodu na Rynku Krakowskim, gdzie miałyśmy jedynie naszą miłość? Czasami rozmawiałyśmy przez mgłę światłości, wracając do tych leśnych pagórków Olsztyna, gdzie byłam szczęśliwa. Twoja miłość do Boga i ludzi spowodowała, że chciałaś być, choć tak bardzo uciekałaś od świata. To ty nauczyłaś mnie miłości do zwierząt i kwiatów i dlatego w chwilach zwątpienia potrafię odnaleźć siebie.
Dopóki płynie strumień żywych godzin, dopóki uśmiech jest uśmiechem, dopóki zapłakane deszczem oczy spotykają mądrość słowa, dopóki miłość potrafi być miłością, dopóki moje kwiaty nie ukryją się w mrokach świata, dopóki nadzieja jest nadzieją, a myśli są dobre dla siebie, dopóki leśne paprocie rozkładają parasole włosów. Warto żyć. Eryk Ostrowski. Gdy siedzieliśmy z Lidią Lipską na plantach, minął naszą ławkę gołąb. Zwykły krakowski gołąb poszedł dalej alejką, ciągnąc skrzydło po ziemi. Złamane? Poruszyłem się. Pomyślałem, złapię go i nie wiem, co zrobię, ale już sam gest pochylenia wydaje się przynosić pomoc. Pytanie komu? Jemu czy mnie? Zwróciłem jej uwagę na ptaka. Nic mu nie będzie, odparła niewzruszenie. Powiedziała to z jakimś fantastycznym spokojem. Nie dawałem za wygraną. Już chciałem ruszyć za ptakiem, ale poetka przytrzymała mnie. Nic mu nie będzie, powtórzyła. I dziwna rzecz, uwierzyłem jej. Nowy rok. Pragnę, aby nowy rok zaczął się chwilą ciszy i chwilą pokory, która pozwoli zamyślić się, jak być, aby to bycie nie stało się zbyt trudne do przeżycia tu i teraz.
Z rzeczy świata tego zostaną dwie tylko. Poezja i dobroć, powtórzę za Cyprianem Kamilem Norwidem. Bywa, że za dobroć płaci się samotnością, tak jak zapłaciła pani Lidia Lipska. Jej wybrane wiersze czytał Sławomir Bajew. Całość prowadziła Barbara Miczko-Malcher.